Nazywam się Małgorzata Kornacka, tak jak powiedział ksiądz Mariusz, i bardzo dziękuję za zaproszenie i za zaufanie. Jestem terapeutą, jestem też doradcą zawodowym. A prywatnie jestem mamą, żoną od 16 lat, mamą 12-letniego syna i 10-letniej córki. I dużo mojej pracy to jest praca nad tym, jak pomóc ludziom znaleźć swoją wartość, odnaleźć prawdę o sobie, tak najogólniej mówiąc. To, co ważne i to, czym się chciałabym podzielić, to to, że każdy z nas idzie przez świat z pewnym programem. Programem, który ma w głowie. Ja często porównuję to do programu telewizyjnego. Zazwyczaj to, co jest w programie telewizyjnym, jest też w telewizji. Tak? Jeżeli mamy o tej godzinie wiadomości, o którejś teleekspres, włączamy telewizor i zazwyczaj tak jest. I podobnie jest z nami. No ale teraz pytanie. Co to jest za program? Otóż to jest program, który nabywamy w dzieciństwie albo pod wpływem jakichś trudnych zdarzeń, jakiejś traumy, jakiegoś urazu. Problem polega na tym, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaki program mamy, ale ten program w życiu realizujemy. Jeżeli na przykład mamy przekonanie, że jesteśmy nic nie warci, albo że inni są więcej warci niż my, to potem tak wygląda nasze życie. Jeżeli uważamy, że innym się coś należy, a nam nie, to tak wygląda nasze życie. Jeżeli z kolei uważamy, że jesteśmy najważniejsi na świecie, to też często jesteśmy samotni i niezrozumiani przez innych. I teraz to, że ten program nabywamy nieświadomie, nie oznacza, że nie możemy zdać sobie sprawy z tego, co my w tym programie mamy. A ten program jest bardzo ważny. Przygotowałam tutaj historię kilku osób. I chciałabym właśnie, żebyśmy się zastanowili nad tym, jaki program w głowie mogą mieć takie osoby. Heniu. Heniu, który jako dziecko pochodził z rozbitej rodziny. Został zostawiony przez ojca. Wcześniej ojciec pił. Musiał radzić sobie sam. Mama próbowała ogarniać dom, różne sprawy. Heniu usłyszał w szkole od swojej nauczycielki, to jest historia autentyczna: Heniu, z ciebie to w życiu nic nie będzie. Heniu się spakował, wyszedł ze szkoły i nigdy do niej nie wrócił. Powiedział, po co mam się uczyć, skoro nic ze mnie w życiu nie będzie. Taka chwila na refleksję. Co myśli o sobie Heniu? Jakie przekonania ma o sobie Heniu? Czy myśli, że jest coś wart? Czy myśli, że coś znaczy? Inna historia. Jacek. Jacek wychowany w domu, w którym rodzice inwestują w swoje dzieci, uczą je. Ale Jacek jest nagradzany tylko wtedy, jak zrobi coś dobrze. Jak mu się nie udaje, jest karany. Dostaje super oceny, jest bardzo pilny. Co myśli o sobie Jacek? Że kiedy jest coś wart? Basia. Basia wychowywana przez mamę, która ma problemy z agresją. Stosuje przemoc wobec niej. Co myśli o sobie Basia potem w życiu? To są wszystkie osoby, o których mówię, z którymi się spotkałam, i znam dalszą część ich życia. Wiem, jak to, czego doświadczyli i co z tym dalej zrobili, wpłynęło na ich życie. I zaraz sobie też chcę, żebyśmy o tym opowiedzieli. Z kolei jeszcze jeden przykład. Dziewczyny, która była w dzieciństwie molestowana przez ojca. Co ona może myśleć o sobie? Jakie przekonania o sobie może mieć? Jak może postrzegać swoją wartość? Odpowiedź wydaje się oczywista. Myślę, że jest jasne, tak? Że osoby, które nie doświadczyły miłości, poczucia bezpieczeństwa, wsparcia, idą przez życie dalej z przekonaniem, że są nic nie warte, że są gorsze, że liczą się tylko wtedy, kiedy odnoszą jakieś sukcesy. I taki scenariusz te osoby potem w życiu realizowały. Tak jak powiedziałam, Heniu zostawił szkołę, został alkoholikiem. Ponieważ nie mógł znaleźć pracy, został przestępcą, zaczął kraść. Ponieważ był ścigany w Polsce, wyjechał do Niemiec. Tam w krótkim czasie też dał się poznać niemieckiej policji. Dosyć często wracały do niego słowa: Heniu, z ciebie nic w życiu nie będzie. Ale chcę powiedzieć, że jest nadzieja dla każdego z nas. Heniu spotkał osobę, a jeszcze ważne, kilka razy próbował popełnić samobójstwo, ale nie wychodziło mu to, a to się sznurek urwał, a to coś innego się wydarzyło. Heniu w pewnym momencie kupił linę żeglarską i stwierdził, teraz spróbuję z sobą skończyć. Ale poszedł jeszcze zjeść ostatnią kolację w stołówce dla bezdomnych. I tam kobieta, która nakładała mu ziemniaki, powiedziała: Heniu, tobie tylko Bóg może pomóc. Na co Heniu odparł: ale jak to? Przecież ja w Boga nie wierzę. Nie popełnił tego dnia samobójstwa, po jakimś czasie spotkał ludzi, którzy zapytali go w takiej ewangelizacji ulicznej, czy mogą się za niego pomodlić. Heniu powiedział: dobrze, pomódlcie się za mnie. Ta historia miała miejsce kilkanaście lat temu. Dowiedział się od nich o Bożej miłości i mimo tego, że, tak jak wam wspominałam, jestem terapeutą i wiem o tym, że jeżeli ktoś ma problem z alkoholem, to im wcześniej zaczyna walkę z nałogiem, tym większą ma szansę na uzdrowienie. Jak ktoś pije już wiele lat, a on pił już wiele lat, to te szanse są znikome. Tymczasem po tej modlitwie on doświadczył uzdrowienia. Z dnia na dzień przestał pić. Nie pije już 16-17 lat. Można wejść na jego stronę i zobaczyć. Z dnia na dzień został z tego uwolniony. Tydzień potem podjął pracę w hurtowni alkoholu, z której wcześniej kradł alkohol, jako stróż. I doświadczał Bożej miłości, doświadczał tego, że jest coś wart. To kłamstwo, w które uwierzył, że jest nic nie wart, że jego życie, że on w życiu nic nie osiągnie, zmierzył się z tym, zobaczył, że to jest kłamstwo, zobaczył, że to jest nieprawda o nim i zaczął budować od nowa swoje życie. W tej chwili, ja już znam go kilkanaście lat, 10 lat już go znam. W tej chwili jest tak, że często prowadzi rekolekcje dla bezdomnych. Od września występuje również w telewizji, w Słowie na Niedzielę. Być może widzieliście ten program w sobotę o 16 na drugim, jakoś tak mniej więcej o tej porze. Występuje w telewizji, został odnaleziony jako ktoś, kto daje świadectwo swojego życia. Przykład Henia pokazuje, że tak namacalnie, że niezależnie od tego, co usłyszeliśmy, jaki mamy program, możemy zmienić swoje myślenie o sobie. W jaki sposób to zrobić, jaki to ma związek z psalmem, o którym powiedziałam w tytule, tak, że psalm 139 zawiera takie zdanie. Dzięki Ci, Panie, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła. I to jest o nas prawda. Możemy w nią nie wierzyć, ale to jest prawda. No właśnie, i teraz, tak jak powiedziałam, program o sobie, program o tym, jak ma wyglądać nasze życie, otrzymujemy w dzieciństwie albo pod wpływem jakiejś traumy. W jaki sposób zobaczyć, co ja tak naprawdę myślę o sobie? Ja bym chciała jeszcze zapytać taką rzecz. Rozmawiamy o budowaniu poczucia własnej wartości. I często zastanawiam się nad tym, od czego zależy wartość człowieka. Czy zależy od wykształcenia? Czy jak ktoś ma wyższe wykształcenie, to ma większą wartość? Nie. Nie. Czy zależy od ilości pieniędzy, które mamy? Jak mamy więcej pieniędzy, to mamy większą wartość. Jak mamy mniej, to mamy mniejszą. Nie? Znaczy tak, jak wygrywamy w totolotka, nasza wartość rośnie, tak? A jak, nie wiem, bankrutujemy, nasza wartość maleje. Czy od tego, jak jesteśmy uznani przez innych? Od tego zależy nasza wartość. Czy wartość Henia, kiedy był uznany za śmiecia, była mniejsza niż wtedy, kiedy się nawrócił? Od czego zależy nasza wartość? Rozumiem tak, że nie zależy od wykształcenia, że nie zależy od pieniędzy, od pozycji społecznej zależy. Jak jest pożar, to ratujemy najpierw dyrektorów, tak? Nie? Ratujemy człowieka, tak? Bez względu na to, ile ma pieniędzy, czy jest wykształcony, czy nie. A czy nasza wartość zależy od tego, co my o sobie myślimy? Czy jeśli ja myślę o sobie, że jestem do niczego, że nie mam wartości, to ja nie mam wartości? Czy jeżeli człowiek o sobie myśli, że nie ma wartości, to znaczy, że jej nie ma? To ja wiem, to są takie pytania, które ja specjalnie zadaję, tak? Bo właśnie teraz pracuję nad tym poczuciem wartości. Jest tak, że ja rozróżniam wartość człowieka od poczucia wartości. Wartość człowieka od poczucia wartości. Poczucie to jest to, jak ja siebie oceniam. Są dni, kiedy oceniam siebie lepiej. Są dni, kiedy oceniam siebie gorzej. A wartość to jest to, jak ja jestem naprawdę. Więc skoro ta obiektywna wartość, która jest niezależna od wykształcenia, od rasy, od pieniędzy, od wieku, zależy, jak ktoś starszy to ma większą wartość, jak jest mały to ma większą wartość. Nie zależy od wieku, tak? Od tego, jak się czujemy świetnie, to mamy wielką wartość. Nie zależy od tego, jak się czujemy, tak? Wartość, ta obiektywna, jest. Nie zależy od tego, jak się czujemy. Ale my możemy mieć poczucie małej wartości albo dużej wartości. I możemy wierzyć w kłamstwo. Możemy wierzyć w kłamstwo o sobie. Możemy myśleć, że nie mamy wartości. Albo że mamy wartość mniejszą niż inni. Jeżeli tak jest, że mamy wartość mniejszą niż inni, to trzeba by to było jakoś udowodnić. Dlaczego tak jest? Bo mi coś w życiu nie wyszło? Bo jestem większym grzesznikiem niż inny? Bo nie mam takiego wykształcenia? Dlaczego mam mniejszą wartość niż drugi człowiek? Bo mam takie problemy, bo sobie z czymś nie radzę? Dlatego mam mniejszą wartość? Owszem, mam mniejsze poczucie wartości, ale moja wartość jest zawsze taka sama. Ja mogę się w to uwierzyć albo nie. Mogę wierzyć w kłamstwo, Heniu, z ciebie nic w życiu nie będzie, albo w prawdę. Dzięki ci, Panie, że mnie tak cudownie stworzyłeś. To jest ważny moment. Że wartość człowieka jest taka sama. Ale to, co człowiek daje innym, się zmienia. Był taki moment, kiedy Heniu nie dostał w swoim życiu tego, czego potrzebował jako dziecko. Nie dostał ciepła, potrzeby bezpieczeństwa, wsparcia. W związku z tym nie mógł nic dać, nie umiał dać innym. Ale przyszedł moment, kiedy on tego doświadczył i umiał to dać. Ja bardzo lubię taką bajkę o pisklęciu orła. Piskle orła trafiło do kurnika. Kura przygarnęła je i powiedziała: chodź, ja cię będę wychowywać, będę twoją mamą. No i troszczyła się o niego, jak o inne pisklaki. Ten mały orzeł przypominał trochę takie brzydkie kaczątko. Wszystkie kurczaczki takie piękne, żółte, a ten orzeł taki pokraczny. Nie wychodziło mu za bardzo. Śmiali się z niego. No bo był taki inny, dziwny. Ten orzeł patrzył z tęsknotą w niebo, widząc ptaki, które latają wysoko, szybują. Marzył o tym, żeby wznieść się w górę. Ale wszyscy mu mówili: ty kura jesteś, tutaj siedź i dziób, tam orły latają. Ty jesteś kura. I wiecie co? Ten orzeł został w kurniku. Nie wzbił się do lotu. Bo uwierzył, że jest kurą. Uwierzył w kłamstwo. Nie rozwinął swoich możliwości. nie stał się tym, kim Bóg zaplanował, aby był. Zanim przyjmiemy prawdę, że jesteśmy kurą, warto, żebyśmy zobaczyli, kim jesteśmy. Czy faktycznie jesteśmy kurą, czy jesteśmy orłem, który nie wierzy w to i musi się nauczyć latać. Musi, nie musi, może się nauczyć latać. Wrócę do Basi, która doświadczyła przemocy. Jak się domyślacie, była totalnie zamknięta. Bała się wychodzić z domu. Bała się pójść do sklepu. Jako dziecko miała totalne opory. Nie umiała sobie poradzić, nie umiała rozmawiać z ludźmi. Była po prostu, no tam to była taka patologiczna rodzina, tak, w której ona była. I znowu, trafiła na prawdę o sobie. I to z jej relacji wiem o tym, że ten psalm, o którym powiedziałam, 139 i te słowa: dzięki Ci, Panie, że mnie tak cudownie stworzyłeś, godne podziwu są Twoje dzieła, że ona zaczęła leczyć się tym słowem. Zaczęła je powtarzać. Dlaczego tyle pieniędzy idzie na reklamę? Bo to działa. Dlaczego tyle pieniędzy inwestuje się w powtarzanie pewnych informacji? Bo to działa. Nasz mózg skonstruowany jest w taki sposób, że jeśli powtarzana jest ileś razy jakaś informacja, to my w nią zaczynamy wierzyć. I teraz, jeżeli przez wiele lat w naszej głowie były kłamstwa, które sobie powtarzaliśmy, to w nie uwierzyliśmy. Kłamstwa na swój temat, na temat innych ludzi, uwierzyliśmy w nie. To jest fizjologia. Tak po prostu się dzieje. No dobrze. Jeżeli tak jest, że człowiek wierzy w to, co słyszy. Tyle pieniędzy idzie na reklamę, co to potwierdza. To dlaczego tak jest, że jakby ktoś przyszedł i powiedział, że ten stolik jest szklany, to byśmy w to nie uwierzyli. Jakby tu przyszło 100 osób i powiedziało, ten stolik jest szklany, nie uwierzylibyśmy. Więc jak to się ma do tego, że to, co ludzie powtarzają, że zaczynamy w to wierzyć? Nie uwierzymy, że ten stolik jest szklany, mimo tego, że wielu ludzi to będzie powtarzało, bo wiemy, jaki on jest. Wiemy, że on jest z drewna. Ale jeżeli ktoś przychodzi i wypowiada się o nas, to nie jesteśmy pewni i wtedy wierzymy. Jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, to wtedy wierzymy w to, co mówią nam inni. Orzeł nie wiedział, że jest orłem. Nie znał swojej wartości, więc uwierzył innym, którzy o nim mówili. Więc jeżeli znaczące dla nas osoby, które wiele dla nas zrobiły, tak? Bo przecież to nie jest tak, że każda rodzina jest patologiczna, aczkolwiek w każdej rodzinie rodzice popełniają błędy. Dlaczego? Bo są ludźmi. Są ludźmi, więc popełniają błędy. Więc mimo tego, że chcieli jak najlepiej, popełnili błędy. Myślę, że tutaj też są rodzice na sali i dokładnie wiedzą, o czym mówię. Popełniamy błędy. Więc nasze dzieci też w jakiś sposób są dotknięte naszymi błędami, ale jest dla nich nadzieja, tak? Nie trzeba się martwić. Tak, jeżeli ktoś popełnił błędy i powiedział nam rzeczy, w które uwierzyliśmy, to, no to one funkcjonują w naszym życiu. Trzeba by zobaczyć, jaka jest prawda o nas. Doszliśmy do wniosku, że człowiek ma wielką wartość. Ja często odnoszę to też do tego przykazania, o którym powiedział Pan Jezus. Fragment ten przykazania, który mówi: będziesz miłował bliźniego swego bardziej niż siebie samego. Jak siebie samego, tak. Ja tak specjalnie podpuszczam. Patrzę, czy uważacie. Bardziej niż siebie samego? Nie. Jak siebie samego? Miałam na początku powiedzieć coś o mojej pracy, ale jakoś tak się już zagalopowałam w temacie. Tak jak powiedziałam, jestem psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym. Często prowadzę różne szkolenia. No i oczywiście też są takie modne szkolenia z asertywności. Bardzo ważne. Tak naprawdę esencja asertywności to jest to, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Asertywność to jest miłość do siebie. To jest pozwolenie sobie na to, żeby powiedzieć drugiemu nie, żeby powiedzieć drugiemu, że czegoś chce, że czegoś potrzebuje. To jest bycie w zgodzie ze sobą. To jest asertywność. Umiejętność powiedzenia, nie pożyczę ci dzisiaj samochodu, tak? Albo nie mogę ci dzisiaj podwieźć. No ale ja słuchaj, pilnie potrzebuję. No tak, ale ja muszę jechać w drugą stronę. To jest asertywność, tak? Że nie mówię, wiesz, ale mam zepsuty, tak? To jest manipulacja. Asertywność jest wtedy, kiedy mówię, słuchaj, nie mogę tego dla ciebie zrobić, tak? Albo chciałabym, żebyś coś ode mnie, żebyś mi jakoś pomógł. To jest asertywność. Jasne wyrażanie swoich potrzeb. Czyli taka koncentracja na ja. I to jest dobre. To jest dobre. Ale jeżeli żyjemy w relacji z innymi, a każdy żyje w relacji z innymi, to jeśli zatrzymamy się na tej asertywności, to nie będziemy mogli pójść dalej. Bo kolejnym stopniem jest miłość. Otóż jaka jest różnica między tym, że ja rezygnuję ze swoich potrzeb dla drugiego i kiedy jest to asertywne, a jaka jest różnica między tym, że ja rezygnuję ze swoich potrzeb, ale nie jest to asertywne? Ma to związek z poczuciem własnej wartości. Jeżeli ja robię coś dla kogoś, bo boję się kary, boję się odrzucenia, boję się, co ta druga osoba zrobi, jak ja mu odmówię, nie wierzę w siebie, myślę, że jestem stworzony po to, żeby spełniać oczekiwania innych, to nie jest asertywność i to nie jest miłość. To jest lęk. I powiem, że dosyć często tak bywało, że na terapię przychodziła osoba do mnie, która właśnie tak funkcjonowała w małżeństwie. Że robiła coś dla tej drugiej strony, a nie z miłości, tylko ze strachu. Przed różnymi rzeczami. I często kończyło się, że mówi się o tym, że każdy człowiek ma granicę wytrzymałości. Że jeżeli ten związek nie był zbudowany na miłości, no to on przeżywał potężny kryzys. Asertywność jest wtedy, kiedy ja wiem, że mam taką i taką potrzebę i nie realizuję dzisiaj tej potrzeby ze względu na tego drugiego, nie ze strachu, tylko dlatego, że go kocham. Dlatego, że wiem, że tak chcę, że to jest dobre, że to jest potrzebne. To jest zupełnie inna motywacja. I w tym momencie takie małżeństwa, które tak funkcjonują, nie przeżywają głębokich kryzysów. Przeżywają różne konflikty, ale one opierają tą relację na wielkim fundamencie. Nie można siebie komuś dać, jeżeli człowiek siebie nie posiada. Jeżeli człowiek jest przekonany, że jest gorszy, że jest nic nie wart, że mu się przydarzyło wielkie szczęście, że spotkał taką osobę, ale w kontekście, że ja jestem tak do niczego, to ta relacja nie jest na dobrym fundamencie zbudowana. Ważne jest, abyśmy uświadomili sobie, że ja mam wartość wielką i ty masz wartość wielką. Że mamy taką samą wartość. W związku z tym czasami moje, a czasami twoje potrzeby będą na pierwszym miejscu. Jeżeli jesteśmy w takiej relacji, w którym tylko czyjeś potrzeby albo tylko moje są na pierwszym miejscu, to warto się zastanowić, czy to jest dobra relacja, czy ona jest oparta na miłości. Bardzo dobrze można porównać to do rozwoju dziecka. Jak jest relacja rodzic-dziecko? Jak dziecko jest malutkie, to potrzeby tego dziecka w sposób naturalny są na pierwszym miejscu. Tak, trzeba je przewinąć, w nocy wstać, dać jeść. Jak jest małe i sobie nie może poradzić. Ale jak jest większe, to jest ważne, żeby to dziecko też coś z siebie nauczyło się dawać. Żeby zrobiło herbatę tacie albo mamie. Tak, że rodzic może powiedzieć, teraz jestem zmęczony, porozmawiajmy o tym za chwilę. Nazywamy swoje potrzeby i nie ma w tym nic złego. Dziecko uczy się wtedy, że nie jest pępkiem świata, że jest ważne, ale że drugi jest tak samo ważny jak on. Że ma wartość, ale ten drugi też ma wartość. Tak? Czyli, że pewne rzeczy kochamy, ale wymagamy. I tak samo dotyczy to relacji mąż-żona. Kocham, ale też kocham kogoś i kocham siebie, rezygnuję z pewnych rzeczy, nie dlatego, że się boję, tylko dlatego, że chcę dobra tej drugiej osoby. Czasami miłość będzie polegała na tym, że bardzo mocno postawi granice i powiem, że na coś się nie zgadzam. I to będzie bolesne. Ale to sprawdzi, na ile ta druga osoba faktycznie kocha, na ile ona chce zrobić miejsce, na ile chce się posunąć, na ile chce uznać, że my też mamy wartość, że mamy taką samą wartość. Ta osoba, która była molestowana seksualnie przez ojca, podobnie jak ta, która doświadczała agresji, miała zrujnowane poczucie własnej wartości. Ta osoba odbudowała je właśnie czytając określone fragmenty z Pisma Świętego, te, które mówią o jej wartości. Tak naprawdę stoczyła wielką bitwę z samą sobą. W tej chwili prowadzi programy telewizyjne dla kobiet, które doświadczają przemocy. I ma, no, tam jest bardzo duża oglądalność tych programów. Ta kobieta bała się wyjść do ludzi. Bała się rozmawiać z ludźmi, patrzeć komuś w twarz. Odbudowała poczucie własnej wartości. Jej wartość zawsze była wielka. Ale ona tego nie wiedziała. Patrzyła przez pryzmat tego, co ją w życiu spotkało. Kiedy zobaczyła, że to jest, że uwierzyła w kłamstwo, rozpoczęła wielką walkę. A chcę powiedzieć, że ta walka jest do wygrania, ale wymaga od nas pewnego wysiłku. To trochę tak, jakbyśmy byli na siłowni i ćwiczyli jakąś partię mięśni. Tak? Jest pewien wysiłek. Trzeba włożyć pewien wysiłek. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że to wszystko, o czym mówię, dzieje się w naszym mózgu. Myśl powstaje w taki sposób, że jedna komórka nerwowa drugiej przesyła impuls. Powstaje pętelka. I można te drogi neuronalne, które są w naszej głowie, porównać do plaży, po której przejechało się rowerem. Tak? Jak przejadę rowerem, zostaje ślad. I taki ślad zostaje w naszej głowie, jak sobie coś pomyślę. Jak będę myśleć o czymś wiele lat, to tam będą kolejny. W tym miejscu w głowie będą kolejny. Czyli jeżeli zdarzy się jakaś sytuacja w moim życiu, to w sposób naturalny, automatyczny, ja zacznę myśleć tą treścią, która jest w tych kolejnach. Co mogę zrobić, żeby zmienić swoje myślenie? Jak wygrać tę bitwę o umysł? Jeżeli w mojej głowie mam przekonanie, że jestem nic nie wart, jeżeli wiem, że to jest nieprawda, to jest ważne, bo mogę wiedzieć, ale w to nie wierzyć. Ludziom wydaje się, że są logiczni. Równocześnie ktoś może mieć wysoką samoocenę, ale niepewną. Równocześnie może myśleć, że jest nic nie wart i że jest dużo wart. To się bardzo powszechnie zdarza. I teraz co z tym zrobić? Jak się z tym zmierzyć? Jak zrobić, żeby ta właściwa roślina, a nie ten chwast, który rośnie, żeby wypielęgnować tę właściwą roślinę? Trzeba zakazać ruchu w tym miejscu, gdzie w głowie układa się ślad, na przykład jestem do niczego, mam małą wartość. Czyli ilekroć taka myśl pojawi się w mojej głowie, mogę powiedzieć stop, to jest nieprawda. To jest nieprawda. To jest walka, którą toczę ze sobą. To jest nieprawda. Prawda o mnie jest taka, że mam wartość. Że mam wartość. I wtedy, kiedy to pomyślę, to w innej części naszego mózgu przejeżdża rower i zostawia ślad na piasku. Ale jak to wypowiem, to po tym piasku jedzie ciężki samochód i zostawia ślad. Bo o wiele więcej dróg neuronalnych jest w to zaangażowanych. To ważne, ludzie mówią, trzeba sobie mówić pozytywne rzeczy. Tak, ale nie chodzi o to, żeby teraz sobie mówić, jestem najlepszy, jestem supermanem, bo to jest nieprawda. Najlepszym się bywa. Małyż bywał najlepszy. Prawda jest taka, że mam taką samą wartość, jak każdy inny człowiek. To jest prawda? A jeśli mam taką samą wartość, jak drugi człowiek, to jaka to jest wartość? Duża czy mała? To jest taka wartość, dla której Jezus oddał życie. Kiedyś słyszałam właśnie o człowieku, który w ten sposób ewangelizował, że podchodził do prostytutek, wyobraźmy sobie taką współczesną Marię Magdalenę, i pytał się, ile jesteś warta. I ona wymieniała jakąś cenę. On mówi, mało. No to podawała większą. Mało. Podawała większą. W końcu zirytowana mówiła, to ile chcesz zapłacić? A on wtedy mówił, znam kogoś, kto oddał za ciebie swoje życie. Tyle jesteś warta. I to jest definicja naszej wartości. Niezależnie od tego, co słyszeliśmy w naszym życiu, jakich przekonań nabraliśmy, to prawda jest taka, że każdy człowiek ma tak wielką wartość. To jest nasza wartość. I niezależnie od tego, co sobie o sobie myślimy, a co nie. Możemy myśleć o sobie, że jesteśmy kurami, ale prawda jest taka, że każdy człowiek jest orłem. Może nie nauczyliśmy się latać, może nie wzbiliśmy się na szczyt możliwości, ale prawda jest taka, że każdy jest orłem. Bo jest ktoś, kto zapłacił tak wielką cenę. To oznacza, że mamy wielką wartość. Wielką wartość. Taką wielką, jak każdy inny. To jest niesamowite, że każdy z nas ma w sobie coś niepowtarzalnego. Coś, w czym jest najlepszy. To mogą być małe rzeczy. Ktoś na przykład może pięknie układać kwiaty, świetnie reperować samochody, dobrze znać się na komputerze, fajnie śpiewać. Ktoś nawet może fajnie psuć rzeczy i może wtedy pracować jako ten, który miażdży samochody. Do tego też trzeba mieć talent, tak, żeby się nie w depresji nie nabawić takim młotem wielkim tam nie tłuc. Że każdy z nas ma talent. I tak jak powiedziałam, jestem psychologiem, terapeutą, ale też doradcą zawodowym. Kiedyś w jednym z podręczników przeczytałam takie ciekawe zdanie, że człowiek, zanim się urodzi, to był podręcznik dla doradców zawodowych, jego dusza staje przed Bogiem i Bóg mówi mu tak, słuchaj, ty to będziesz najlepszy w tym i w tym. To jest twoja misja. No ale rodzimy się, zapominamy o całej rozmowie. No i teraz co tutaj w życiu robić? W jaki sposób odnaleźć ten talent, który każdy ma? I tam są pewne kryteria podane. Pierwsze to jest takie, że to jest coś, co lubimy robić do tego stopnia, że możemy na przykład nie jeść, nie pić, ale chcemy to robić, tak? Że lubimy tak bardzo to robić. Po drugie, że to jest w jakiś sposób potrzebne innym ludziom. Że to jest w jakiś sposób potrzebne innym ludziom. Ja jeszcze mam takie własne kryterium. Bo zauważyłam, że często ten talent, który mamy, nie doceniamy go. Bo mamy go, urodziliśmy się z nim, ciągle go mamy. Wydaje nam się, że to jest coś oczywistego, nic wielkiego, ojco tam. Ale kiedy widzimy, że coś nas denerwuje u drugiego, że na przykład bardzo łatwo jest zrobić świetny obiad, albo zorganizować coś, albo naprawić samochód, zadbać, albo wystąpić przed ludźmi. Nic prostszego. Kiedy widzimy, że ktoś nie daje sobie z tym rady, albo denerwuje nas, że robi coś, to znaczy, że to jest ten talent, który my mamy, a którego nie ma ten ktoś. To jest takie dodatkowe kryterium, które ja znalazłam pracując z ludźmi. Tak? Więc każdy z nas ma taki talent. I to jest ważne, żeby zobaczyć, bo to jest talent, który dał ci Bóg, który masz rozwijać. Może jesteś na takim etapie, że trudno teraz nagle zmienić zawód i tak dalej, i tak dalej. Ale można pewne rzeczy robić jako jakąś pasję, coś dodatkowego, stopniowo zamieniając to w zawód. Tutaj nie mamy zamkniętych rzeczy. Wszystko zależy od tego, jak o tym myślimy. Kiedy wiemy, że mamy wartość, to też wiemy, że mamy ten talent. Że ten talent jest po to, żebyśmy coś ludziom dali. Żeby to coś wniosło. I to jest tak ważne. Nie powiedziałam wam jeszcze o Czesiu. Niedawno rozmawiałam z człowiekiem, który właśnie też miał taki duży problem z alkoholem. Od 7 lat nie pije. Trafił do mnie, ponieważ prowadziłam też takie rozmowy z ludźmi, którzy chcą zakładać własną działalność, a ja miałam jakieś tam wsparcie, dać im motywację, ukierunkować ich. I on trafił do mnie w momencie, kiedy już miał zakładać firmę, dostał pieniądze unijne, duże na to. I przyszedł do mnie jak cień człowieka. Wyglądał po prostu taki, jakby człowiek wysuszony od środka. I powiedział właśnie, że no właśnie żona spakowała walizki i po 27 latach wyjechała do Włoch. I on został sam. Od 7 lat nie pije. Jego motywacja jest w terapii, tak, która go jakoś tam podtrzymuje. Jego motywacja do tego, żeby przestał pić, szła w tą stronę, że robił to dla żony. A żona właśnie wyjechała. Widzę, że to jest cień człowieka, tak, że on jest no totalnie załamany. Jeszcze choroba na chorobie w nim w tym momencie wszedł z gorączką wysoką na to spotkanie. No więc stało się dla mnie jasne, żeby zobaczyć. Znaczy on zrobił niesamowitą pracę, tak, nad sobą. Zerwał z nałogiem od 7 lat. Był takim uczynnym człowiekiem, który bardzo dużo dawał siebie innym. Ale praktycznie tak jakby go nie było. On nie dawał dlatego, że siebie posiadał. Tylko on dawał, bo uznawał, że wszyscy inni coś znaczą, a on nic. On nawet dla siebie nie był w stanie zostawić tego nałogu, bo uważał, że jest nic nie wart. I trochę tak też wyglądało jego małżeństwo, że ta żona, pomijając, nie osądzając tutaj nikogo, ale że ona żyła z człowiekiem, który myślał, że jest nic nie wart. Wszystko robił dla innych. Wyglądał jak cień. Nie mógł uwierzyć w to, że on sam ma wartość. I popracowałam z nim trochę, tak żeby zobaczył, i zobaczył, sam zobaczył, sam odpowiedział sobie na pytanie, że przecież niezależnie od tego, jakie błędy popełnił, bo nie wiemy, jaka była przyczyna jego choroby, niezależnie od błędów, które popełnił w życiu, to jako człowiek ma wartość, wielką wartość, taką samą, jak jego żona. I był taki moment, złapałam go, że on uwierzył w kłamstwo w swoim życiu, że alkohol jest rozwiązaniem jego problemów. On w to kłamstwo uwierzył. A teraz jego żona uwierzyła w kłamstwo, że rozwiązaniem dla nich jest to, że go zostawi. Nie terapia, nie szukanie pomocy, tylko zostawienie go. I pokazałam mu to, że był taki moment, kiedy on tkwił w kłamstwie, no i tak funkcjonował, jak funkcjonował. Teraz jest taki moment, że ona uwierzyła w kłamstwo. Jestem daleka od tego, żeby osądzać ich, ale pewne rzeczy trzeba nazwać po to, żeby pomóc, tak, żeby wyleczyć. I bardzo ważne tutaj było, żeby on zobaczył, bo on w pewnym momencie zaczął siebie winić, że no tak, a więc to wszystko przeze mnie, bo ja po prostu źle funkcjonowałem. Ja mówię, że nie można tak patrzeć. Jeżeli związek buduje jedna osoba, dwie osoby. Żeby mówić o udanym związku, potrzeba woli dwóch osób, decyzji dwóch osób. Nie zbuduje związku jedna osoba. Może się starać, próbować, ale dopóki nie będzie decyzji dwóch osób, nie mówimy o dobrej relacji, o zdrowej relacji, o miłości wzajemnej. Może to być jednostronne. I właśnie pokazałam mu to, że na dzisiaj jest taka sytuacja, jaka jest, ale kiedy on zacznie odbudowywać poczucie własnej wartości, czyli rozpocznie tą pracę powtarzania sobie prawdy o sobie, to jest szansa, że jak też ona wróci z tych Włoch i go zobaczy innego, takiego, który funkcjonuje, że się opamięta. Nie ma innej drogi do jej serca. No nie zmusi jej do niczego, tak? Ona jest wolna, mimo tego, że przysięgała, ale nie zwiąże jej. Tak? Miłości nie da się szantażem zdobyć. Można zdobyć tylko miłością. Mądrą miłością. I właśnie to jest ważne, tak? Że jeżeli mamy ustawione poczucie własnej wartości, to albo na przykład odbudowujemy je, to boli. Boli nas i boli osoby nam bliskie. Ale to tak samo jak jesteśmy u dentysty. Żeby uzdrowić ząb, trzeba poddać się jakimś nieprzyjemnym zabiegom. Inaczej będziemy pacykować jakąś ranę, która jest, nakładać kolejne warstwy pudru, a pod spodem będzie się tliła choroba. Także to jest ważne. Mówi się o tym, uważaj, co do siebie mówisz, bo może się okazać, że słuchasz. Biblia mówi, wiara rodzi się ze słuchania. Reklamy płacą za to, żeby powtarzać pewne treści. Każdy jest wolny. Może powtarzać kłamstwa na swój temat, I wtedy hoduje takie wielkie chwasty w swojej głowie. A może zobaczyć, jaka jest prawda o nim i powtarzać prawdę. Jeżeli mamy wyhodowane wielkie kłamstwa, to zaznaczam, to jest walka. Musimy wyrwać te chwasty, posadzić właściwą roślinę i ją podlewać. Dzięki Ci, Panie, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła. Osoby, z którymi pracuję nad poczuciem własnej wartości, dostają takie zadanie domowe ode mnie. Kiedyś było tak, że często jakieś witaminy brało się co ileś godzin. Teraz często jest taki jeden plusz, nie? Który się wrzuca do szklanki i na całą dobę wystarcza. Ale kiedyś było tak, że się brało rano, po południu i wieczorem. Rano, po południu i wieczorem. No i ja właśnie chcę zachęcić wszystkich do tego, żeby taką terapię podjęli. Czyli rano, po południu i wieczorem przez tydzień, akurat właśnie do najbliższej niedzieli, powtarzali te słowa. Dzięki Ci, Panie, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła. Kilka razy. Jak je tylko pomyślimy, to tak jakby rower przejechał po drodze. Jak je wypowiemy, to tak jakby przejechał ciężki samochód. Taki ślad będzie w naszej głowie. Jeżeli przez ileś lat powtarzaliśmy kłamstwo, to mamy kolejny, tak zaznaczam, mamy kolejny w innej części głowy. Jeżeli chcemy pozbyć się tych kolejn, no to musimy zakazać nam ruchu i powtarzać prawdę. Prawdę o sobie powtarzać. Wracając właśnie do tej Basi, która bała się wychodzić z domu, która właśnie wzięła na warsztat to słowo, mimo tego, że nie trafiła na żadną terapię. Po prostu dowiedziała się, że ma czytać Słowo Boże i ona czytała. I opowiadała mi o tym, że czasami czuła wręcz taki fizyczny ból, że nie chciała powtarzać tych słów, że w niej nie wierzyła. Że nie wierzyła, że jest cudownym Bożym dzieckiem, bo doświadczyła zupełnie czegoś innego. Ale ponieważ była taka porządna, w sensie takim, że jak się czegoś podjęła, to robiła, taka sumienna była, to powtarzała. Z bólem, ale powtarzała te słowa. I to spowodowało, że zmieniło się jej życie. Że wyszła do ludzi, że podjęła pracę, że gdzieś nam pomaga, oprócz tego, że pracuje, to pomaga innym ludziom. Jest bardzo lubiana. Zrobiła niesamowitą pracę. I tego właśnie życzę, tak, żeby przez najbliższy tydzień czytać ten fragment z psalmu 139. Dzięki Ci, Panie, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła. Zauważcie, że ja nie chwalę siebie, tylko Boga, który mnie stworzył. Nie mam wpływu na to, że mam wielką wartość. Mam, bo Jezus to dla mnie zrobił. Niezależnie od tego, co ja zrobię, czy mi się udaje, czy nie udaje, mam wielką wartość. Taką samą, jak każdy z Was. Niezależnie od tego, co Wam się w życiu udaje albo nie, każdy ma wielką wartość. Dziękuję.